Czyta Reda Haddad.
Gdy ukończył przygotowania, nie chciał już czasu po próżnicy tracić i odkładać swoich zamysłów. Sądził bowiem, że świat wielką ponosi szkodę z tej jego zwłoki, że wiele jest krzywd wymagających naprawy, błędów, które trzeba sprostować, nieprawości wymagających usunięcia i długów, które spłacić należy. Otóż więc nie zdradziwszy się przed nikim ze swoim zamiarem, pewnego ranka, jeszcze nim dzień się uczynił, jeden z upalnych dni lipca, wdział na siebie zbroję, dosiadł Rosynanta, opuścił źle dopasowaną przyłbicę, zarzucił na ramię tarczę, wziął do ręki kopię i niespostrzeżony przez nikogo wyjechał z podwórza przez furtkę na pole, niepomiernie uradowany, że piękne jego życzenia tak łatwo spełniać mu się zaczynają. Ale zaledwie znalazł się wśród pól. Straszna zgryzota poczęła go dręczyć. Takiż o mało, co nie zawrócił do domu. Całkiem nie poniechał rozpoczętego przedsięwzięcia. Przypomniał sobie, że nie był pasowany na rycerza, że zgodnie z obyczajami błędnego rycerstwa nie miał prawa potykać się z żadnym rycerzem i że choćby nawet był już pasowany, nie godzi się mu jako nowemu towarzyszowi nosić na tarczy żadnego znaku, póki nań osobistą dzielnością nie zasłuży. Myśli te zachwiały go w jego zamiarach, lecz jako że szaleństwo jego silniejsze było niż wszystkie racje, postanowił, że pierwszemu lepszemu człowiekowi każe się pasować na rycerza, naśladując innych, czyniących tak samo, o czym czytał w księgach, które tak nim zawładnęły. Co się zaś tyczy niepokalanej broni, to myślał ją tak oczyścić, by stała się czystsza od gronostaja. Uspokoiwszy się tedy, jechał dalej drogą, zostawiając w tej mierze wybór swemu koniowi. Mniemał bowiem, że tak najłatwiej trafi na szlaki przygód. Jadąc zaś, mówił sam do siebie. Kto ośmiela się wątpić, że w przyszłości, gdy ujawni się prawdziwa historia mych świetnych czynów, mędrzec, który ją spisze, zacznie w ten sposób opowieść o moim rannym świat wyruszeniu. Zaledwie promienny Apollo na obliczu szerokiej, rozległej ziemi zaczął roztaczać złociste sploty pięknych swych kędziorów. Zaledwie małe, kolorowe ptaszyny słodką harmonią swych głosów jęły witać pojawienie się różanej jutrzenki, która opuściwszy łożnicę zazdrosnego małżonka okazała się śmiertelnym na złocistych galeriach i krużgankach horyzontu Manczy, gdy sławny rycerz Don Quixote zmanczy, zgardziwszy miękkim puchem łoża, dosiadł dzielnego swego rumaka Rosynanta i puścił się w cwał przez starożytne i rozgłośne równiny Montielu. Istotnie, jechał teraz tamtędy. Jechał już cały dzień bez mała. Nie zdarzyło mu się nic godnego opowieści. O rozpacz go to przyprawiało, gdyż pałał niepohamowaną żądzą zmierzenia się natychmiast orężem z kimkolwiek. Rycerz nasz oglądał się na wszystkie strony, czy nie dojrzy czasem jakiegoś zamku, choćby szałasu pastucha, dokąd mógłby się schronić i zażyć trochę w czasu. Wreszcie, niedaleko traktu, po którym jechał, dostrzegł oberże. I był mu tak, jakby ujrzał gwiazdę wiodącą go nie tyle do wrót, ile do wnętrza pałacu zbawienia. Niezwłocznie skierował tam rumaka i przybył na miejsce jeszcze przed nastaniem nocy. Przypadek chciał, że przed drzwiami oberży stały dwie młode dziewczyny z rodzaju tych, co się zowią zawodowymi. Udawały się one do Sewilli z mulnikami, którzy tego wieczora zatrzymali się na nocleg w oberży. Ponieważ wszystko, co nasz dzielny poszukiwacz przygód myślał, widział lub wyobrażał sobie, zdawało mu się stworzone na obraz i podobieństwo tego, co czytał, więc też gdy zobaczył oberże, natychmiast wyobraził sobie, że jest to zamek z czterema wieżami i kolumnami z połyskującego srebra. Nie brak było również zwodzonego mostu i fos głębokich oraz wszystkich tych dodatków i przynależności, z jakimi zawsze podobne zamczyska się maluje. Podjechał do karczmy, wydającej mu się warownią i na kilkanaście kroków od niej ściągnął cugle Rosynantowi, czekając, aż jakiś karzy ukaże się na blankach i zadmie wróg na znak, że oto rycerz przybył do zamku. W tej chwili,
jakby
naumyślnie, świniarczy, zganiający do kupy świnie na ściernisku, moja wina na honor, się tak nazywają, zadał wróg. Na dźwięk rogu trzoda się zebrała, a Don Quixotowi wydało się, że spełnia się jego marzenie.
I że jakiś karzeł zamkowy oznajmiał o jego przybyciu.
Niepomiernie uradowany stanął u wrót oberży przed tymi damami, które ujrzawszy człowieka tak uzbrojonego, z kopią i tarczą w ręku, bardzo zestrachane, chciały uciec do wnętrza karczmy. Wówczas Don Quixote, poznawszy, że jeśli uciekają, tedy bać się muszą, uniósł swojej tekturowej przyłbicy i odsłaniając swe chude, umorusane oblicze, z wielką wytwornością i głosem przymilnym, przemówił. Nie uchodźcie, miłościwe panie, nie obawiajcie się, aby się wam tu jakaś ujma stać miała. Nie jest to bowiem zgodne z prawami galanterii i zakonu rycerskiego, do którego mam zaszczyt należeć, aby komukolwiek uwłaczać. Zwłaszcza zaś dziewicom tak dostojnym, o czym wnioskować można po samym już wdzięcznym wyglądzie. Dziewczyny wlepiły w niego oczy, chcąc dostrzec twarz, którą łatana przyłbica zasłaniała, lecz gdy usłyszały, że mianuje je dostojnymi dziewicami, rzecz tak daleka od ich zawodu, nie mogły się wstrzymać od śmiechu. Tak iż wreszcie Don Quixote, pełen urazy, rzekł do nich: skromność i wstrzemięźliwość piękności przystoi, natomiast śmiech z błahego powodu zdradza tylko prostactwo i do głupoty się zbliża. Nie mówię wam tego, miłościwe panie, aby was urazić i na niełaskę waszą zasłużyć, ponieważ jedynym moim zamiarem jest ofiarować wam pokorne służby.
Mowa taka nigdy jeszcze przez nie słyszana oraz dziwaczna postać naszego rycerza jeszcze większy śmiech w nich wzbudziły, a w nim gniew. I kad wie, jakby obrót cała sprawa przybrała, gdyby w tej chwili nie ukazał się oberżysta. Człowiek bardzo tłusty i wielce flegmatycznego przyrodzenia. Ujrzawszy tę cudacką postać, uzbrojoną w broń tak niezwykłą jak kopia, tarcza i pancerz, nie poszedł za przykładem kobiet i nie zdradził się ze śmiechem. Tęgiego mu snać napędził stracha cały ten rynsztunek, skoro postanowił obejść się z gościem z należnym mu szacunkiem i rzekł te słowa: mości rycerzu, jeśli wasza dostojność szuka schronienia, na niczym wam w gościnie u mnie zbywać nie będzie, prócz łóżka. Ja, mości kasztelanie, byle czym się zwykłem kontentować. Broń jedyną moją rozrywką, a rycerskie rzemiosło odpoczynkiem.
No zgodnie z tym, co wasz mość pan mówi, twarde skały będą waszą łożnicą, a czuwanie odpoczynkiem. Jeśli tak się rzeczy mają, wtedy proszę złazić z rumaka, gdyż możecie być pewni, że znajdziecie w tej chałupie sposobność do niespania. Nie tylko przez jedną noc, ale i przez rok cały.
Tak mówiąc, podtrzymał strzemy Don Quixotowi, który z wielkim trudem jął się gramolić z siodła. Głód bowiem potężnie doskwierający siły mu odebrał. Zsiadłszy z rumaka, rycerz zalecił pilnie oberżyście, aby miał należyte staranie o jego dzianeta, zaręczając mu, że na całym świecie trudno znaleźć lepsze i piękniejsze zwierzę trawożerne. Gospodarz spojrzał na Rosynanta, ale rumak nawet w połowie nie wydał mu się tak dzielnym, jak o tym Don Quixote odprawił. Umieściwszy konia w stajni, powrócił, aby dowiedzieć się, czego jego gość jeszcze sobie życzy, i zastał go rozdziewającego się ze zbroicy, w czym dopomagały mu owe znamienite dziewice, z którymi już się pogodził. Zdjęły mu kirys i karwasze, ale wszystkimi siłami nie mogły poradzić, aby mu się dostać do gardzieli i uwolnić go od przeklętego szyszaka, podwiązanego pod brodą zielonymi wstęgami. Nie sposób było rozwikłać supłów. Trzeba je było przeciąć, ale na to żadną miarą nie chciał przystać. Całą noc przesiedział z krzyżakiem na głowie, wyglądając jak najpocieszniejsze monstrum na świecie. Wziąwszy zaś owe nierządnicy, co go rozbierały, za znakomite damy i panie tego zamku, rzekł z wyszukaną galanterią: nie było na świecie rycerza, co jak Don Quixote od dam, tyle by doznał dworności, gdy stanął u zamku bram, dziewice dbały o niego, księżniczki o jego konia. Lub Rosynanta, gdyż takie jest jego imię. Gdy moje brzmi Don Quixote zmarczy. Nie chciałem go wyjawiać aż do tej pory, gdy się samo wsławi świetnymi czynami w służbie waszej dokonanymi. Dowiadujecie się o nim przed czasem, ponieważ obecne okoliczności nasunęły mi na pamięć starożytną romansę o Lancelocie. Nadejdzie taki dzień, gdy wy będziecie rozkazywały, ja zaś będę słuchał. Dzielnością rycerskiego ramienia dowiodę, że pałam chęcią poświęcenia wam uniżonych służb moich. Młode dziewczyny, które nie były nawykłe do podobnej krasomówczości, nie odpowiedziały ani słówka. Zapytały tylko, czy nie miałby ochoty czegoś zjeść. Posiliłbym się coś niecoś, odparł Don Quixote, bo jak mi się zdaje, byłoby to w samą porę. Wystawiono stół przed karczmę, aby jedząc zażywał świeżego powietrza. Oberżysta przyniósł mu garść rybek źle przyrządzonych, gorzej jeszcze ugotowanych i kromkę razowego chleba, tak czarnego i pokrytego pleśnią, jak zbroja naszego rycerza. Można było pękać ze śmiechu, patrząc jak zajada, ponieważ hełm miał na głowie, a ruchoma blacha ciągle mu na nos opadała. Nie mógł własnymi rękami ni kęsa strawy do ust włożyć. Ktoś inny musiał mu podsuwać jadło pod nos. Jedna z dam przyszła mu z pomocą i zaczęła go karmić. Gorsza bieda była z piciem. I nie byłoby sposobu go napoić, gdyby nie karczmarz, który wydrążył kawałek kija, jeden koniec do gęby mu wsadził, a w otwór drugiego lał wino. Rycerz nasz znosił wszystko cierpliwie, byleby tylko nienaruszone zostały zielone wstęgi podpinające szyszak. Troskał się tylko niezmiernie o to, że nie był jeszcze pasowany na rycerza, a bez tego nie wolno było mu wszak ważyć się na żadną rycerską przygodę. Dręczony tą myślą nie dojadł nawet swej skromnej wieczerzy i zerwawszy się od stołu zawołał na gospodarza. Później, kiedy zamknął się razem z nim w stajni, rzucił się przed nim na kolana i zaczął do niego mówić. Nie ruszę się ani na krok z tego miejsca, póki wasza dostojność nie wyświadczy mi łaski, o którą śmiem prosić, a której spełnienie zarówno wam zaszczytu przysporzy, jak i całej ludzkości przyniesie korzyść. Karczmarz zdumiony, że jego gość pada przed nim na kolana i w tak górny sposób przemawia, wybałuszył oczy, nie wiedząc, co ma rzec, ani jak się zachować. Silił się na próżno, by go podźwignąć z klęczek, jednakże rycerz nasz ani drgnął, dopóki obrzyżysta nie przyrzekł mu dać tego, co prosił. Spodziewałem się tego po wielkoduszności serca waszego, miłościwy panie, odparł Don Quixote. Łaska, o którą was prosiłem, a którą wyświadczyć mi przyrzekliście, na tym się zasadza, abym rano, skoro świt, mógł być przez was pasowany na rycerza. Dzisiejszej nocy odbędę straż rycerską w kaplicy zamkowej, a jutro wypełni się to, czego całą duszą pragnę. Będę już mógł, jak tego powinność wymaga, udać się w cztery strony świata, szukając przygód ku pożytkowi biedaków i wydziedziczonych, co jest udziałem rycerstwa, do którego się zaliczam jako błędny rycerz przez ową ożywiającą mnie chęć dokonywania wielkich czynów. Karczmarz, który, jak się rzekło, był spryciarzem, żywił już domysły, że jego gościowi brak piątej klepki. Teraz zaś, usłyszawszy podobną orację, utwierdził się w swym zdaniu na dobre. Chcąc zaś mieć dzisiejszej nocy powód do śmiechu, postanowił we wszystkim mu pofolgować. Rzekł mu tedy, że bardzo mądrze sobie poczyna, zwracając się z tą prośbą do niego, że podobne zamysły właściwe są rycerzom tak znamienitym, jak Don Quixote przez dzielną prezencję swoją znamienitym się wydaje i że on sam także w młodzieńczych latach zaszczytnym rzemiosłem rycerskim się parał, wycierając kąty po całym świecie w poszukiwaniu przygód. A więc żerdziowe pola Malagi, wyspy Riechon, kompas Sewilli, rynki Segowi, plantacje oliwek w Walencji, Rodilla, Grenady, wybrzeża Sandukaru, pastewniki Kordoby, szynkownie Toleda i tysiące innych możliwości, gdzie dawał dowód zwinności swych łydek i zręczności swych rąk, płatając figle na wszystkie strony, zwodząc wdówki, bezczeszcząc dziewice, oszukując biedne sieroty, także imię jego stało się głośne we wszystkich trybunałach i sądach Hiszpanii. W końcu osiadł we własnym zamku, gdzie żyje ze swego dobra i z dobra cudzego, przyjmując z otwartymi ramionami wszystkich błędnych rycerzy, jakiejkolwiek byliby kondycji, z racji tego afektu, który dla nich żywi. Powiedział, że w zamku nie ma kaplicy, gdzie by Don Quixote mógł odprawić straż rycerską, ponieważ starą kazał zburzyć, a nowej jeszcze nie postawił. Ale to nie jest wcale przeszkodą, gdyż wiadomo, że taką noc można przepędzić, gdzie się tylko żywnie podoba, choćby na podwórzu zamczyska. Rano z pomocą boską odprawione zostaną uroczyste ceremonie i oto zostanie rycerzem, rycerzem na schwał, jakiemu podobnego na całym świecie nie ma. – A masz, waszmość, trochę pieniędzy przy sobie? – zapytał. – Pieniędzy? – odparł Don Quixote. – Ani grosza. Nigdym bowiem w żadnej historii nie czytałby, którykolwiek z błędnych rycerzy miewał je przy sobie. Na to odpowiedział mu obrażysta, że się myli, gdyż jeśli w historiach brak o tym wzmianki, to tylko dlatego, że autorzy nie poczytywali za potrzebne rozpisywać się o rzeczach tak prostych i koniecznych w podróży jak pieniądze lub czyste koszule na zmianę. Nie można jednak stąd wnosić, że owi błędni rycerze, o których układa się grube tomy, nie mieli przy sobie dobrze naładowanej kiesy na wszelki przypadek. Także opatrzeni bywali w bieliznę i w puzdra z drzwiami na rany, które mogą odnieść, gdyż staczając straszne boje wśród puszczy od ludzi, nie zawsze mają medyków na zawołanie. Chyba że jakiś mądry czarnoksiężnik, przyjaźń im zaprzysięgłszy, wnet przybywa z pomocą, posyłając na obłoku panienkę albo karła z flaszeczką wody cudownej, której jedna kropla goi w okamgnieniu i bez śladu wszystkie rany i obrażenia cielesne. Ale na podobne usługi nie zawsze można liczyć, to też rycerze lat ubiegłych pilnie na to baczyli, aby ich giermkowie we wszystko byli opatrzeni, a więc w pieniądze, szarpie, maści i leki kordialne. A jeśli by się nawet czasem przypadkiem zdarzyło, że rycerz nie miał giermka, to sam wszystkie potrzebne rzeczy ładował w sakwy i tak zręcznie przytwierdzał je do łęku, że ich prawie nie było widać. Przyznać bowiem po prawie trzeba, że niezbyt wielki był to splendor z sakwami czy łubami paradować. Tak więc, zakończył oberżysta, nakazuje ci mój przyszły synu rycerski, abyś nigdy nie ważył się ruszać w świat bez pieniędzy i bez innych koniecznych rzeczy, a zobaczysz, że ci się przydadzą wówczas, kiedyś najmniej się tego spodziewał. Don Quixote przyrzekł mu, że wypełni najdokładniej wszystkie jego rady. Później ustanowili bez zwłoki, jaka ma być reguła tej nocy rycerskiej na dziedzińcu obok karczmy. Rycerz nasz pozbierał cały swój rynsztunek, umieścił go na korycie przy studni i włożywszy na ramię tarczę, a kopię mocno w garści ścisnąwszy, z uroczystą miną jął się przechadzać przed korytem, sprawując straż broni. Warta się zaczęła, gdy już mrok gęsty zapadał. Gospodarz, pokładając się od śmiechu, opowiedział wszystkim zebranym w oberży o szaleństwie swego gościa, o tym, jak odprawia straż rycerską i jak gwałtem na rycerza pragnie być pasowany. Wszyscy zdumieli się tą dziwną odmianą szaleństwa i poszli, aby przypatrzyć się Don Quixotowi z daleka. Chodził tam z powrotem, przed korytem, a od czasu do czasu, wspierając się oburącz na kopi, wlepiał oczy w zbroję i długo nie mógł ich od niej oderwać. Noc zapadła coraz głębsza, lecz jasny blask miesiąca walczył zwycięsko z mrokiem, tak iż wszystko, co nasz rycerz czynił, widoczne było jak na dłoni. Tymczasem jednemu z mulników popasających w oberży zachciało się napoić swoje muły, ale chcąc tego dokonać, musiał zdjąć z koryta rynsztunek Don Quixota. Rycerz, ujrzawszy, że ktoś się zbliża, krzyknął donośnym głosem: – O, zuchwały rycerzu! Kimkolwiek jesteś, co śmiesz dotykać zbroi najdzielniejszego z błędnych rycerzy, którzy kiedykolwiek oręż przy boku nosili, zważ, co czynisz. Idź precz od tej zbroi, jeśli nie zechcesz swego zuchwalstwa gardłem przypłacić. Mulnik niewiele zważał na pogróżki Don Quixota. Wszelako lepiej by zrobił, gdyby te ostrzeżenia wziął do serca. Nie potrzebowałby się bowiem później o swe zdrowie troskać. I pociągnąwszy za rzemienie, jednym zamachem odrzucił zbroję daleko od siebie. Wówczas Don Quixot, podniósłszy oczy ku niebu i przywoławszy, jak się zdaje, na pamięć imię swej damy Dulcynei, rzekł: bądź mi pani ku pomocy w tej pierwszej potrzebie, która się nastręcza przy piersi niezłomnej, a tobie oddanej. Niech mi nie zabraknie w tej pierwszej sprawie tej łaski i opieki. Skończywszy tę orację, odrzucił tarczę i chwyciwszy obrącz kopię, grzmotnął nią mulnika z taką siłą przez łeb, że przewodnik padł na ziemię jak długi i niechybnie, gdyby nasz rycerz ten cios jeszcze raz powtórzył, już by się tu i medycy na nic nie zdali. Uczyniwszy to, Hidalgo pozbierał skrzętnie części swego uzbrojenia i znów jął się przechadzać tam i z powrotem, z takim spokojem jak pierwej. Po niejakim czasie drugi mulnik, nie wiedząc nic, co się stało, gdyż tamten wciąż leżał ogłuszony na ziemi, przyszedł także w zamiarze napojenia mułów i chciał oswobodzić koryto. Don Quixot, nic już nie mówiąc i niczyjej nie przyzywając pomocy, po raz drugi uwolnił ramię od tarczy, po raz drugi za kopię chwycił i trzy razy łupnął nią przez łeb drugiego mulnika, póki kopii przy czwartym ciosie nie zdruzgotał. Na rumor stąd powstały, zbiegli się wszyscy ludzie z karczmy wraz z oberżystą. Don Quixot, spojrzawszy na nich, założył tarczę na ramię, położył dłoń na rękojeści miecza i rzekł: pani najcudowniejszej piękności, potęgą i siłą mego słabego serca, teraz sposobna chwila nadeszła, abyś z wyżyn swej wielkości zwróciła wzrok ku swemu niewolnikowi rycerzowi, który czeka na wielką i straszliwą rozprawę. Po owym wezwaniu zdało mu się, iż taki duch w niego wstąpił, że gdyby wszyscy mulnicy świata rzucili się na niego, on ani na krok pola by im nie ustąpił. Towarzysze poranionych mulników, widząc ich w tak żałosnym stanie, jeli z daleka rzucać kamieniami w Don Quixota. Pling, pling. Zasłaniał się tarczą jak mógł, lecz nie odchodził od koryta, bojąc się pozostawić zbroję. Oberżysta wrzeszczał ze wszystkich sił, aby go poniechali. Mówił im, że to człowiek na umyśle pomieszany, że jako taki żadnej odpowiedzialności nie będzie ponosił, choćby ich wszystkich pozabijał. Don Quixot zaś grzmiał jeszcze donioślejszym głosem, wymyślając im od przewrotnych zdrajców, a pana zamku zwał przeniewiercą, nikczemnikiem i gburem, skoro pozwala, aby w ten sposób traktowano u niego błędnych rycerzy. Gdy tylko zostanie pasowany na rycerza, pokaże mu, czym taka zdrada pachnie. O was zaś zgrają, podła zgrają, nie troszczę się wcale. Chodźcie tu, chodźcie, uderzcie na mnie, żywo. Zobaczycie, jaką zapłatę otrzymacie za waszą głupotę i bezczelność. Mówił to z takim męstwem i zawziętością, że strach padł na rzeszę napastników. Mulnicy posłuchali napomnień karczmarza i przestali rzucać kamieniami. Don Quixot pozwolił wielkodusznie zabrać rannych z pola bitwy i ją znów z całym spokojem, jakby się nic nie zdarzyło, sprawować swą straż rycerską. Oberżyście ostatnie żarty jego gościa wydały się nadto grube. Chcąc się go pozbyć jak najprędzej, postanowił pasować go zaraz na rycerza, zanim się nowe nieszczęście przytrafi. Sumitując się przeto gęsto z zuchwałego postępku, o którym nic nie wiedział, tych gburów, którzy przykładnie zostali ukarani, powiedział mu, że w zamku nie ma kaplicy, jak o tym już zresztą wspominał, chociaż dla dopełnienia obrządku nie jest ona zbytnio potrzebna, jako że przy pasowaniu główną rzeczą jest uścisk i uderzenie po ramieniu płazem miecza. Ceremoniał rycerski, który zna dobrze, powiada, że pasowania dokonać można byle gdzie, choćby i na polu. Co się zaś tyczy straży koło zbroi, to 2 godziny aż nadto wystarczą, podczas gdy on już 4 godziny na tej warcie strawił. Don Quixot uwierzył w słowa oberżysty i rzekł, że we wszystkim będzie mu posłuszny, byleby tylko co rychlej cała rzecz została załatwiona. Skoro już zostanie pasowany na rycerza, a nowa napaść się zdarzy, żywej duszy nie zostawi w zamku i oszczędzi tylko tych, których mu kasztelan wskaże, a to przez respekt dla niego. Kasztelan, przewidujący i zatrwożony tymi słowami, przyniósł natychmiast wielką księgę, w której zapisy
zbywał, ile słomy i siana wydał mulnikom i w towarzystwie owych dwóch dziewczyn oraz chłopca trzymającego w ręku ogarek zbliżył się do Don Quixota, rozkazawszy mu w przódy paść na kolana. Później zaś, czytając tej księgi, tak jakby pacierz odmawiał, nagle podniósł rękę do góry i wyrżnął go raz w kark, a potem płazem miecza uderzył po plecach, ani na chwilę nie przestając mruczeć przez zęby i zaglądać do księgi. Dokonawszy tego, kazał jednej z owych dam miecz mu przypasać, czego ona dopełniła z wielką gracją i ostrożnością, choć się jej na śmiech zbierało. Podczas całej tej ceremonii nie raz, nie dwa chciały śmiechem parsknąć, lecz mając w pamięci czyny naszego rycerza, których były świadkami, powstrzymywały się jak mogły. Przypasując mu miecz do boku, zacna dama rzekła: niech Bóg was szczęśliwymi uczyni, rycerzu, i niech fortuna sprzyja wam w bojach. Don Quixote zapytał, jakie jest jej miano. Wiedzieć bowiem pragnął, komu ma być zobowiązany za tak wielką łaskę i komu ma oddać połowę sławy, którą dzielnością swego ramienia zdobędzie. Odparła mu z wielką uniżonością, że się nazywa Tolosa, że jest córką łatacza z Cus Toledo, który pracuje w małym kramiku Sancha Bienaya i że odtąd zawsze, gdziekolwiek by się tylko znalazła, będzie się poczytywała za jego oddaną i uniżoną sługę. Zaklinam cię, pani, na twój afekt ku mnie, zawołał Don Quixote. Dodawaj odtąd zawsze Don do przodka nazwiska i zwij się Donia Tolosa. Dziewczyna przyrzekła mu uroczyście, że jego żądaniu uczyni zadość. Tymczasem druga przypięła mu ostrogi. Don Quixote rozmawiał z nią podobnie jak z pierwszą. Zapytawszy o nazwisko, dowiedział się, że zwie się Młynarka i że jest córką bardzo szanowanego młynarza z Antekery. Ją również zobowiązał Don Quixote, aby dodała Don do swego nazwiska i zwała się odtąd Donia Młynarka. Potem zaś obsypał ją podziękowaniami i przyrzeczeniami swoich służb. Gdy więc cała ta niepraktykowana dotychczas ceremonia tak prędki obrót wzięła, Don Quixote w jednym okamgnieniu do stajni skoczył, aby co rychlej wsiąść na Rosynanta i wyruszyć w świat na poszukiwanie przygód. Okubalczył rumaka i z siodła uściskał gospodarza, dziękując za łaskę okazaną mu pasowaniem na rycerza. Prawił przy tym takie banialuki, że konia z rzędem tego, kto by je umiał powtórzyć. Gospodarz, chcąc się go jak najprędzej z oberży pozbyć, odpowiedział mu równie kwieciście, chociaż nie równie krócej i nie żądając ani grosza zapłaty, z całego serca życzył mu szczęśliwej drogi.
Czyta Reda Haddad.